Chwała Bogu, bracia i siostry. Takie ciche. Zróbmy jeszcze jedno podejście. Chwała Bogu, bracia i siostry. Zdecydowanie lepiej nam poszło. Zanim przejdę do głównego kazania, najpierw chcielibyśmy pobłogosławić małego Aleksandra. Zanim będziemy się o niego modlić, to krótko nawiążę do tego, czym jest błogosławieństwo dzieci. Drodzy, bardzo jest mi miło, to jest dla mnie wielki przywilej móc być dzisiaj z wami. Cieszę się, wraz z bratem Eugeniuszem rozmawialiśmy chyba o tej wizycie jakoś przed wakacjami jeszcze, także naczekałem się, żeby móc do was przyjechać, ale cieszę się właśnie, że to dzisiaj jest ten dzień. I to też dla mnie jest wielki przywilej, że mamy dzisiaj błogosławieństwo dziecka. Myślę, że dobrze jest wytłumaczyć to, dlaczego praktykujemy w zborze coś takiego jak błogosławieństwo dzieci, z czego to wynika. Podejrzewam, że każdy z was siedzący tutaj w kaplicy, nawet jeśli jest tutaj ktoś po raz pierwszy, to wie, że baptyści nie chrzczą dzieci. Z tego są baptyści mniej więcej znani, jeśli chodzi o Polskę. To ludzie wiedzą, że baptyści nie chrzczą dzieci. Nie robimy tego, dlatego że nie widzimy jakichkolwiek wskazówek co do tego w Biblii. W Nowym Testamencie zawsze, kiedy widzimy chrzest, widzimy, że jest to chrzest osób świadomych, osób, które wyznały swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. I poprzez chrzest pokazują oni, że utożsamiają się ze śmiercią, ze zmartwychwstaniem Jezusa, że uwierzyli w Niego, że chcą żyć wedle tej wiary, którą położyli w Chrystusie. Ale rodzi się pytanie, co zatem z dziećmi? Co z dziećmi? Czy Bogu nie zależy na dzieciach? Czy Bóg się nimi zainteresuje dopiero wtedy, kiedy one dorosną i uwierzą? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Jeśli popatrzymy na cały przekaz Pisma Świętego, od początku do końca, to widzimy tam, że dzieci mają ogromne znaczenie dla Boga. Że dzieci są naprawdę bliskie Bożemu sercu. Na przykład prawo mojżeszowe zabezpieczało życie dzieci w kilku aspektach tego życia. Żadna inna kultura starożytna tak nie troszczyła się o dzieci, jak właśnie kultura izraelska, gdzie Bóg nakazał troskę o nich. Widzimy w Biblii, że Bóg posługuje się dziećmi. Na przykład małym Samuelem w świątyni. Widzimy, że Bóg nakazywał troskę o najmłodszych. W liście Jakuba czytamy, że czystą i nieskalaną pobożnością jest nieść pomoc sierotom i wdowom. I znamy oczywiście też wszystkie te historie z Ewangelii, gdzie Jezus brał na ręce dzieci i błogosławił je, podczas gdy nawet Jego uczniowie chcieli te dzieci od Niego odciągnąć. Więc wierzę, że dzieci mają bardzo ważne, bardzo wysokie miejsce w Bożych oczach. I dzisiaj chcemy się modlić właśnie dlatego o błogosławieństwo nad małym Aleksandrem. Chcemy pamiętać o dzieciach, które rodzą się w naszych zborach. Chcemy troszczyć się o nie. Chcemy w akcie modlitwy i włożenia rąk poprosić Boga o błogosławieństwo. Chcemy prosić o zdrowie, chcemy prosić o rozwój tego dziecka, o mądrość dla niego, o talenty. Ale jednocześnie myślę też, że chcemy się modlić o coś, co jest znacznie ważniejsze niż wszystkie te rzeczy, które przed chwilą wymieniłem. W drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, piątym wersecie. Jeśli macie ze sobą swoje Biblię, a wierzę, że tak jest, proszę, otwórzcie. Przeczytam tylko jeden werset, drugi do Tymoteusza, 1:5. Apostoł Paweł pisze tam do swojego najbliższego współpracownika, którym był Tymoteusz, którego nazywał synem wiary, czy synem zrodzonym przez wiarę. I apostoł Paweł, aby zachęcić Tymoteusza, który przechodził przez jakiś kryzys, przez jakiś dołek duchowy, napisał do niego tak na początku tego listu. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Drodzy, skąd Tymoteusz miał wiarę? Można odpowiedzieć. Złapmy troszkę interakcji. Tak, czytamy, że ta wiara zadomowiła się w jego babce, w jego matce. Apostoł Paweł mówi, pewien jestem, że i w tobie jest, więc w jakimś sensie odziedziczył ją po przodkach. Oczywiście rozumiemy, że każdy człowiek musi osobiście podjąć decyzję przed Bogiem, ale chodzi o to, że ta wiara tam była w poprzednich pokoleniach. Ile tu jest wiar, jeśli można by tak je policzyć? Jedna wiara. Zadomowiła się w babce Loidzie, potem była w matce Eunice, a pewien jestem, że i w tobie jest. Więc zobaczcie, myślę, że najważniejszym, o co chcemy się modlić dla małego Aleksandra, to oczywiście, że o zdrowie, oczywiście, że o mądrość, oczywiście, że o talenty, oczywiście o dobry charakter, ale przede wszystkim chcemy modlić się o wiarę dla niego. Bo nie ma w życiu człowieka nic ważniejszego niż to, aby realnie w swoim życiu spotkać Chrystusa. A wierzę, że ta wiara nie będzie pierwsza w tym domu. To przecież rodzice przynoszą go tutaj, abyśmy się o niego modlili. Niech to będzie wiara wielopokoleniowa. Chcemy modlić się o to, aby on był błogosławieństwem dla zborów w Bielsku Podlaskim, czyż nie? Gdziekolwiek Pan Bóg go dalej pośle, może stąd wyjedzie, a może tu zostanie, aby był błogosławieństwem, aby ta wiara, która była w poprzednich pokoleniach, jest w jego rodzicach, w dziadkach, aby nie zatrzymała się na nim, ale aby Pan Bóg użył go, aby tę wiarę przekazać dalej innym ludziom, może innym jego dzieciom, jeśli Pan Bóg kiedyś się da. Wierzę, że nie spotka nas większa radość. Mnie jako ojca, mam trójkę dzieci, przyjechałem tu z Basią, moją najstarszą córką, mam jeszcze Hanię, która będzie miała w styczniu 3 lata i mamy Tadeusza 3-miesięcznego. Nie będzie dla mnie większej radości w moim życiu niż to, że moje dzieci poniosą dalej wiarę swoich rodziców i swoich dziadków. Nie ma dla mnie, w moim życiu obecnie, nie ma ważniejszego celu w tym życiu niż to, aby moim dzieciom przekazać wiarę, którą przekazali mi moi rodzice, a mojej żonie, którą przekazali moi teściowie. Nie ma dla mnie ważniejszego celu. To jest ważna służba, którą dał mi Bóg, bycie pastorem jest to dla mnie ważne. Odpowiedzialność, którą Bóg mi dał, jest dla mnie ważna, ale wszystko to jest prawie że niczym w obliczu tego, jak bardzo pragnę tego, aby moje dzieci były wierzące. Wiara to jest rzecz pokoleń i Bóg zachęca do tego w swoim słowie, abyśmy kolejne pokolenia wychowywali w wierze. Efektem wierności babci i mamy była wiara w Tymoteuszu. I apostoł Paweł mówi do niego w rozdziale 3, wersetach 14 i 15, kiedy Tymoteusz przechodził przez jakiś dołek duchowy, apostoł Paweł mówi mu, jeszcze raz 2 Tymoteusza 3, 14, 15, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Więc zachętą dla apostoła Pawła są różne wielkie słowa, ale Paweł dla Tymoteusza, ale apostoł Paweł jednym z kluczowych zachęt jest to, on mówi, przypomnij sobie, od kogo się nauczyłeś tej wiary. Gdzie ją widziałeś? I co, chcesz ją porzucić? Widziałeś swoją babcię, twoją mamę, kontynuuj to. Werset 15, ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nauczył się tego od babci, od mamy i od dzieciństwa poznawał Pisma Święte, które mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc drodzy, módlmy się o dzieci w naszych zborach. Módlcie się o dzieci w waszym zborze. Jako członkowie zboru, to zobaczcie, dlaczego Paweł i Aneta chcą się modlić o swojego syna przed zborem. Modlili się na pewno o niego w domu. Jestem przekonany, że pewnie i w szpitalu, kiedy się urodził, modlili się o niego. No ale chcą to zrobić przed zborem, bo to jest rodzina, wy jesteście ich rodziną, ja prawie nikogo z was nie znam, a czuję się tutaj jak w domu. Moja córka nie zna nikogo z was, jest bardzo stremowana, ale mówi ciociu i wujku do was, bo jesteśmy rodziną. I jako rodzina duchowa chcemy modlić się o małego Aleksandra. A jeśli chcemy się o niego modlić, jeśli chcecie się o niego modlić, to też w pewien sposób deklarujecie swoją troskę o Pawła, o Anetę, o Olka. O to, że będziecie chcieli im pomagać. O to, że będziecie nosić ich w swoich sercach. O to, że kiedy będą chorzy, będziecie się o nich modlić. O to, że kiedy będziecie widzieć coś pięknego, miłego w Aleksandrze, to go pochwalicie i powiecie o tym jego rodzicom. Może jak będzie rozrabiać, w mądry sposób zwrócicie mu uwagę, aby go zachęcić. To jest rodzina, dlatego jako zbór wspólnie modlimy się o dzieci. Chcemy, aby chodził na szkółkę niedzielną, abyśmy mogli obserwować, jak się rozwija, jak rośnie. Troszczyli się o niego. Podsumowując, dzieci są dla Boga ważne. Są wyjątkowo blisko Bożego serca. Widać to w zasadzie od początku Pisma Świętego aż do jego końca. Nie chrzcimy dzieci, bo Nowy Testament mówi o chrzcie tylko na wyznanie wiary. Ale prosimy Boga o błogosławieństwo, o Boże prowadzenie w rozwoju, w dorastaniu, w zdrowiu, a przede wszystkim w wierze. I prosimy też o to, aby rodzice umiejętnie troszczyli się o Niego i abyście jako Wy, zbór, też potrafili to zrobić. Prosimy o to, aby Bóg troszczył się o Aleksandra. To cóż nam pozostaje? Uczynimy to? Zachęcam, powstańmy. Rodzice, zapraszam Was do przodu.
Złapię może któryś mikrofon. Chodźcie, chodźcie, tutaj wyżej, żebyśmy Was odbyli więcej. Paweł, może się proszę przewodniczyć, dobrze? Ale również? Dobrze, a ja na pewno się pomogę. A Wy, drodzy, jeśli będziecie zgadzać z tymi modlitwami, proszę mówić o Bóg za Amen.
Panie, chcę Cię podziękować za to, że możemy tu być, że jesteśmy z Pani całą rodziną. Przenosimy dzisiaj szczególnie życie Olka, jego Pani zdrowie, jego wszystkie umiejętności, ale Pani też jego wiarę. I prosimy Cię, Panie, żebyś Ty błogosławił jego życie, żebyś Pani pokazywał przez nasze życie jemu, siebie i Panie, żebyśmy mogli też prowadzić jego budowę, Panie, żeby on w końcu uwierzył i Panie chciał, żeby jego życie było razem z Tobą. Amen.
Amen.
Nasz Boże i Ojcze w niebie, jakże wielką radością jest widzieć, kiedy w naszych zborach pojawiają się dzieci. Dziękuję Tobie za Olka, dziękuję Tobie za jego piękne, dużo uśmiechnięte oczy, dziękuję Tobie za to, jak pięknym jest chłopcem. Dziękuję Tobie za jego rodziców, za Anetę, za Pawła, dziękuję Tobie za to, że ich pragnieniem jest to, aby nie tylko oni, ale aby cały zbór mógł modlić się o niego. Dziękuję Tobie, Panie, za ten ogromny przywilej, który nas dzisiaj spotyka. Panie, prosimy Ciebie o zdrowie za Olka, prosimy Ciebie o mądrość, prosimy Ciebie o talenty, prosimy Ciebie o dobry charakter, prosimy Ciebie, czuwaj nad nim w każdej sekundzie jego życia. Dziękujemy Tobie za ten wielki dar, jaki dałeś w rodzinie Pawła i Anety, jaki dałeś temu zborowi. Panie, dziękujemy Tobie też za to, że Ty jesteś Bogiem, któremu bliskie są dzieci. Panie, chcemy modlić się przede wszystkim o to, aby w życiu Olka przyszedł taki dzień, kiedy on zmierzy się prawdziwie z Ewangelią, kiedy pozna Ciebie jako osobistego Pana i Zbawiciela, odda Tobie swoje życie i będzie szedł za Tobą wiernie aż do końca. Panie, modlimy się o jego przyszłość, o to, aby był częścią Kościoła, który jest filarem i podwaliną prawdy. Modlimy się o to, aby jego życie było zachętą dla wielu, aby było przykładem dla wielu. Modlimy się o to, aby Twoje błogosławieństwa przejawiały się w tym życiu. Modlimy się o to, aby rodzice umiejętnie go wychowywali od maleńkości w Twoim słowie. I modlę się, Panie, też o zbór tutaj w Bielsku, aby otaczał tę rodzinę i tego chłopca opieką. Panie, w tej radości przychodzimy do Ciebie, bo Ty jesteś naszym Bogiem, pełnym łaski, miłosierdzia, dobroci nad nami. I cieszymy się i dziękujemy Tobie za możliwość udziału właśnie dzisiaj w błogosławieństwie małego Olka. Amen.
Amen.
Amen. Wiem, że tu chyba jeszcze właśnie brat Eugenik ma do tego sprawę.
To jest taka pamiątka błogosławieństwa dla ojca i rodziców od zboru. Zaraz przeczytam. Niech Cię Pan błogosławić szczerze. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą i niech Cię obdarzy swoją łaską, niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Księga List 6:24-26. Proszę bardzo. Zrób od zboru.
Tak jest.
Zanim przejdę do kazania, chciałbym też krótko się przedstawić. Pewnie wielu z Was mnie nie zna, co tutaj za właśnie gość się pojawił. Nazywam się Samuel Skrzypkowski, mam 31 lat i obecnie pełnię obowiązki drugiego pastora w pierwszym zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie. Do tego zboru zaprowadził mnie Bóg w 2013 roku, kiedy Rada Zborowa zaprosiła mnie do objęcia opieką grona nastolatków. Tam też skończyłem studia teologiczne. Potem miałem wikariat w tym zborze i w 2017 roku zostałem ordynowany na drugiego pastora. Mam wspaniałą żonę Dominikę, która nie jest dzisiaj z nami. No właśnie dlatego, że mamy małego synka i taka podróż, wiecie, w jeden dzień 200 km w jedną stronę, w drugą byłaby po prostu dla nas ciężka. Jesteśmy małżeństwem od 7 lat i tak jak powiedziałem, mamy troje dzieci. Basię, która ma 5,5 roku, Hanie, która zaraz będzie miała 3 i Tadeusza, który ma 3 miesiące. I planujemy za pół roku przeprowadzić się z Warszawy do Bydgoszczy. To dla nas taki duży ruch rodzinny. Wynika to z tego, że pod Bydgoszczą mieszkają moi teściowie, którzy są, no, mają bardzo poważne problemy zdrowotne. A też Dominika jest ich jedyną córką, która mogłaby się o nich zatroszczyć. Stąd wiedzieliśmy, że pewnie przyjdzie taki czas dla nas, jeśli chodzi o wyprowadzkę w tamto miejsce. I wierzymy, że to teraz jest dobry moment i dla naszej rodziny, aby dzieci tam mogły zaczynać szkołę w nowym miejscu. Nie ma też w Bydgoszczy zboru. To jest największe miasto w Polsce, w którym nie ma zboru baptystycznego. W 30 największych miastach Polski są takie zbory. Nie ma w Bydgoszczy, który jest 8 największym miastem w Polsce, a kolejnym takim miastem jest Płock na 31 miejscu. I Bydgoszcz to jest trudny grunt. W ostatnich 30 latach były tam 3 próby założenia zboru. I za każdym razem coś powstawało i bardzo szybko upadało. Więc proszę, pamiętajcie o nas w modlitwach. Jest to oczywiście też dla nas emocjonalnie dosyć trudne, bo jesteśmy bardzo zżyci ze zborem warszawskim. Jest nam tam bardzo dobrze. Dziękujemy Bogu za to, że ten zbór się rozwija, że możemy oglądać owoce Ewangelii, ale też wierzymy, że już są tam nowi liderzy, którzy faktycznie mogliby po mnie poprowadzić te niektóre służby. Nasz wikariusz skończył wikariat, Janek Osiecki, więc jeśli zbór zechce, to powoła go pewnie na drugiego pastora i mamy nadzieję właśnie, że ta praca będzie dalej kontynuowana. A w Bydgoszczy, daj Boże, może Pan Bóg zechce się nami posłużyć, aby tam też powstał zbór, który mamy nadzieję, że się utrzyma, bo baptyści byli tam od połowy XIX wieku do końca II wojny światowej. Był tam całkiem spory zbór, ponad 300 członków miał przed wojną, a potem to wszystko gdzieś upadło, ponieważ to był zbór głównie niemiecki. Za komuny tam prawie nic się nie działo, a później właśnie 3 takie próby, dosyć trudne. Gdy miałem 16 lat, Bóg znalazł mnie w tym świecie, chociaż jestem synem pastora. Najstarszym, pewnie wielu z Was zna mojego tatę, Henryka Skrzypkowskiego. No to właśnie, nikt się nie rodzi wnukiem Boga, musimy zostać jego dziećmi. Jak miałem 16 lat, faktycznie Pan Bóg zmienił moje serce, uczynił ze mnie swoje dziecko, swojego ucznia i od tamtego czasu staram się wiernie za Nim iść, służąc w taki sposób, w jaki On wierzy, że powołuje mnie. Ponieważ mieliśmy dzisiaj błogosławieństwo Olka, chciałbym pozostać w tym temacie dzieci w Kościele, czy dzieci, które są bliskie Bożemu sercu. Co właściwie Biblia mówi o dzieciach? Bo wierzę, że ludzie wierni przekazowi biblijnemu zmienili oblicze tego świata i to, jak my dzisiaj patrzymy na dzieci. Że chrześcijanie, ludzie wierni przekazowi biblijnemu zmienili oblicze tego świata, zmienili kulturę, tak, aby przynajmniej ta, w której żyjemy, szanowała i troszczyła się o dzieci. To jest absolutnym ewenementem, jeśli popatrzeć na inne kultury tego świata i na inne religie. Tylko chrześcijaństwo tak naprawdę ceni dziecko, troszczy się o dziecko, rozumie potrzebę szczególnej opieki nad dzieckiem. I o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Fragment, do którego chciałbym się odnosić, znajduje się w Ewangelii Marka w rozdziale 9, w wersetach 33-37. Ewangelia Marka, rozdział 9, wersety 33-37. Kontekst tego fragmentu jest taki, że znajdujemy się pod koniec ziemskiej służby Jezusa, Jezus zaczął już mówić swoim uczniom o tym, że będzie, że niedługo nadejdzie pora, kiedy on odejdzie z tego świata. Uczniowie tego nie rozumieli. Nie rozumieli. Jezus przynajmniej 3 razy im w jasny sposób o tym powiedział właśnie w tej Ewangelii. Wcześniej, na początku 9 rozdziału, mamy górę przemienienia. Więc na górze przemienienia, gdzie Jezus się przemienił, to jest właśnie ten taki krytyczny czy kluczowy moment, kiedy ta służba Jezusa już zmierza powoli do końca, on już będzie kierował się w stronę Jerozolimy. A tutaj razem z uczniami byli w Galilei i czytamy następujące słowa. Rozdział 9, 33-37. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. I usiadłszy, przywołał 12 i rzekł im, jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich, kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Werset 33 mówi, przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu zapytał ich, o czym co rozprawialiście w drodze. Więc Jezus razem ze swoimi uczniami byli w drodze. Na północy, gdzieś w Galilei, czyli z tego regionu, z którego pochodził, w którym mieszkał przez większość swojego życia Jezus i część jego uczniów. I dowiedziałem się, gdzieś przeczytałem, że kiedy nauczyciele czy rabbini podróżowali ze swoimi uczniami, to zazwyczaj podróżowali w taki sposób, że nauczyciel szedł z przodu, a uczniowie szli w jakiejś niedużej odległości za nim. Ale odległość miała być taka, aby sobie nawzajem nie przeszkadzali. Czyli nauczyciel, będąc w drodze, szedł jakiś dystans, kilkanaście kilometrów, trwało to pewnie przynajmniej kilka godzin i miał mieć wtedy czas na rozmyślanie. A kiedy przybywano gdzieś na miejsce, kiedy usiedli, kiedy zjedli posiłek, wtedy on mógł usiąść i rozmawiać ze swoimi uczniami o tym, co gdzieś sobie przemyślał, będąc w drodze. I tak prawdopodobnie było w tym przypadku. Więc dotarli Jezus z uczniami do Kafarnaum, to miasto, w którym prawdopodobnie przez jakąś część swojego życia mieszkał właśnie Jezus. I kiedy tam byli, czytamy, że Jezus zapytał ich, o czym rozprawialiście w drodze. Więc nie był z nimi. Oni szli osobną grupą, on musiał być gdzieś indziej, skoro ich zapytał o to. Widocznie może był jakiś harmider, kiedy ze sobą rozmawiali. Jezus, będąc z przodu, słyszał to, że o coś się spierają, że tam jakieś głośniejsze krzyki, a może jakieś kłótnie się odbywały. Więc pyta, co tam się działo? Co tam się działo, drodzy uczniowie? O czym to rozprawialiście? Werset 34 mówi, a oni milczeli. A oni milczeli. Mamy w poprzednim rozdziale kilka wskazówek pokazujących, dlaczego oni milczeli. To dlatego, że pamiętacie, jak Jezus powiedział do Piotra, odejdź ode mnie, szatanie? Tuż po tym, jak Piotr wyznał wiarę w Jezusa, a potem mówi, Panie, to na Ciebie nie przyjdzie. Jezus mówi, odejdź ode mnie, szatanie. Tak go mocno zgromił. W wersetach 30-32, czyli bezpośrednio przed tymi, które przeczytaliśmy, Jezus zapowiadał swoją śmierć. Werset 32 mówi, oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać. Więc widocznie w tych ostatnich dniach być może wytworzył się jakiś dystans między Jezusem a uczniami. To było dla nich dziwne, że Jezus takimi ostrymi słowami zwrócił się do Piotra. Że on mówił o tym, że odchodzi od nich. Oni nie mieli pojęcia, o co chodzi, więc chyba jakiś dystans się pojawił, jakieś niezrozumienie. Więc kiedy Jezus pyta, o czym to rozprawialiście, oni milczą. Może się wstydzą, bo już się połapali w tym, że te rozmowy nie były specjalnie mądre. Bo czytamy, że rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Być może spodziewali się nagany, już właśnie pojęli, że coś jest nie tak. Kto z nich jest największy, oczywiście nie dyskutowali o swoim wzroście. To chyba rozumiemy. Rozmawiali o tym, kto w ich oczach powinien mieć najważniejszą pozycję, czy jest najistotniejszy. Myślę, że dzisiaj nasze rozmowy, chociaż minęło 2000 lat, wcale się nie różnią w dzisiejszym świecie. My też lubimy zastanawiać się nad tym, kto z nas jest największy. Lubimy myśleć o sobie w dobry sposób. Rywalizacja o honory była czymś normalnym w starożytnej kulturze i myślę, że i również dzisiaj rywalizacja o honory jest czymś normalnym. Wtedy urodzenie w dużej mierze decydowało o tym, czy ktoś był bogaty, czy biedny, czy był szanowany, czy poniżany. Człowiek nie miał na to dużego wpływu, ale nawet kiedy urodził się w tej niższej warstwie społecznej, to i tak chciał, żeby chociaż ta jego warstwa społeczna go szanowała, aby tam był respektowany. Zupełnie tak jak dzisiaj. Zupełnie tak jak dzisiaj. Lubimy się czuć docenieni, lubimy, kiedy nam się mówi dzień dobry, a nie daj Boże, my do kogoś powiemy, a ktoś nam nie odpowie, to wtedy sobie myślimy, no to dlaczego on mi nie odpowiedział, cóż to za niewaga, a jeszcze jak jest młodszy od nas, to już w ogóle, ach, jak to tak, nie szanować. Staramy się zaimponować ludziom różnymi rzeczami, czy naszymi osiągnięciami, dobrą pracą, piękną żoną, czy przystojnym mężem, nowym samochodem, mieszkaniem, domem, wakacjami, na jakich byliśmy, nawet zdolnościami naszych dzieci. Chcemy pokazać, jaki telefon nawet mamy dzisiaj. No, wiele rzeczy, jednak trzeba sobie to szczerze powiedzieć, w dzisiejszym świecie ludzie chcą osiągnąć tylko po to, żeby komuś zaimponować. Nie wymienia się czegoś na nowsze, bo się zepsuło to stare. Wymienia się, no bo warto byłoby mieć już nowsze, bo tak głupio z tym starym telefonem, czy starym samochodem, czy czymś innym. Chcemy uchodzić za ludzi o odpowiednim statusie, albo chcemy być w jakiś sposób szanowani czy podziwiani za to, co mamy, czy jacy jesteśmy. Nie jest tak? Myślę, że jest. Myślę, że jest. I oczywiście łatwo to się za kazalnicy mówi o innych, ale patrzę na swoje życie i oczywiście, że tak jest również i w moim życiu. Że człowiek chce po prostu, aby o nim dobrze myślano, że jest w nas taka potrzeba, jakaś taka pycha wynikająca właśnie z potrzeby afirmacji u innych ludzi. Przez 2000 lat nic się nie zmieniło. Co w związku z tym robi Jezus, kiedy usłyszał, że Jego uczniom zależy na tym, aby w gronie tych 12 oni się ze sobą spierają, kto z nich jest najważniejszy. Komu należą się honory? Werset 35. I usiadłszy, przywołał 12 i rzekł im: jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Jeśli ktoś chce być pierwszy, jeśli ktoś chce być najważniejszy, niech stanie się ze wszystkich ostatnim i niech stanie się sługą wszystkich. Więc okazuje się, i Jezus to podkreśla swoim uczniom zresztą nie pierwszy raz, że w Królestwie Bożym rangę zdobywa się zupełnie inaczej niż w jakimkolwiek innym królestwie. W Królestwie Bożym rangę czy znaczenie zdobywa się w zupełnie inny sposób niż w jakimkolwiek ziemskim królestwie. W ziemskich królestwach wygrywają najsilniejsi, najszybsi, najwystrzejsi. W świecie, w którym żyjemy, panują zasady, które lubią głosić ewolucyjni naukowcy. Liczy się, aby wygrać z innymi, aby być najlepszym. Ale nie w Królestwie Bożym. Nie w Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym są inne zasady. Tutaj bowiem, jeśli ktoś pragnie być pierwszy, to tak naprawdę powinien się uniżyć i usłużyć innym. Powinniśmy konsekwentnie wybierać jak najniższą i jak najpokorniejszą postawę, bo prawdziwie wielki jest ten, kto stawia innych wyżej od siebie. Bo prawdziwie wielki jest ten, który potrafi usłużyć, a nie pragnie, aby to jemu usłużono. I takie nastawienie przecież widzimy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Dokładnie to nastawienie. Cała Jego ziemska służba tak wyglądała. Jezus powiedział w Ewangelii Marka 10:45: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Więc wyobraźmy sobie, znamy ten werset dobrze na pamięć, ale czy rozumiemy jego głębię? Syn Boży, odwieczny, przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone. Ten, który jest Alfa i Omega. Ten, który od wieczności miał doskonałą relację z Ojcem. Byli, czytamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, że byli zwróceni ku sobie od początku. A Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Bez Niego nie stało się nic z tego, co istnieje. On wszystko podtrzymuje Słowem swojej mocy. Aniołowie, którzy są dookoła Niego, śpiewają: święty, święty, święty. I jednocześnie On decyduje, aby zrezygnować ze swojego boskiego majestatu i przywziąć ludzkie ciało. Izajasz mówi nam, że to nie było piękne ciało. To nie było ciało, które mogło nam się podobać. I on urodził się w biednej rodzinie. W stajni. Nie było dla niego miejsca w gospodzie. Od małego musiał uciekać. Był niechciany w swoim kraju. Potem, kiedy wrócił, chociaż jego rodzice wiedzieli, że on jest przecież kimś szczególnym, nie rozumieli go często. Kiedy miał 12 lat i rozprawiał w świątyni z faryzeuszami, oni byli zdenerwowani. I on mówi, czy nie wiecie, że ja muszę być w sprawach mego ojca? Kiedy zaczął swoją ziemską służbę, to powiedział, że lisy mają nory, a ptaki mają gniazda, a syn człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. I chociaż chodziły za nim tłumy przez długi czas, to ostatecznie, kiedy umierał po niesłusznym, niesprawiedliwym procesie, nago przybity do krzyża, nikogo przy nim nie było w zasadzie. Została tylko garstka. A kiedy zmartwychwstał, nawet jego najbliżsi nie wierzyli, że to się faktycznie wykonało. Drodzy, jeśli od kogoś mamy się nauczyć tego, co to znaczy być najważniejszym, to od naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wyparł się samego siebie. Chcesz być wielkim? To w Królestwie Bożym bądź jak najmniejszym. Chcesz być wielkim w oczach tego świata? Wybijaj się ponad innych. Chcesz być wielkim w Królestwie Bożym, w tym Królestwie, które jako jedyne przetrwa wszystkie inne królestwa, które jako jedyne ma prawdziwe znaczenie dla wieczności. Unisz się. W liście do Filipian, 2 rozdziale, w wersetach 6-11 czytamy, 5-11, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Niesamowity jest ten fragment. Dlaczego tak rzadko o nim pamiętamy? Pomyślcie sobie, jak nasze zbory by wyglądały, gdybyśmy rzeczywiście żyli tym fragmentem i go praktykowali. Ile ludzi by ze zborów nie odeszło, gdybyśmy realnie tym zborem żyli, tym fragmentem żyli. Bo zazwyczaj ludzie odchodzą z kościoła albo dlatego, że się uwikłali w grzech, albo dlatego, że po prostu inni chrześcijanie odpowiednio dali im znać, że są tutaj niemile widziani. A nic tak nie boli. Świat tak nie zaboli chrześcijanina, jak zaboli innych chrześcijanin. Gdybyśmy prawdziwie żyli tym fragmentem, zupełnie inaczej wyglądałyby nasze rodziny, zupełnie inaczej wyglądałyby nasze zbory. Na przykładzie samego Jezusa widzimy, że prawdziwą wielkość w Bożych oczach zyskuje się pokorą, zyskuje się skromnością, zyskuje się uniżeniem. To są cechy prawdziwego chrześcijanina, który uważany jest za wielkiego w Królestwie Bożym. I pragnę tych cech. Drodzy, pragnę tych cech. Jestem młodym człowiekiem, który staje za kazalnicą, który dosyć szybko został mu nadany jakiś autorytet. Boję się tego, że kiedyś wzbije się w pychę, albo że sobie pomyślę, że ja jestem jakimś lepszym, wyższym poziomem chrześcijaninem, bo staję z przodu i mówię do innych. Nie chcę tego. Drodzy, boję się tego. I modlę się o to, by Pan Bóg zachował mnie w pokorze. Dlatego, że mamy mieć postawę sługi, który usługuje innym, a nie tymi, którzy chcą, aby nam służono. I uniżenie nie jest czymś naturalnym. Trzeba mocno nad sobą pracować, aby w te cechy sobie rozwijać. Mało jest bardziej niepopularnych cech w dzisiejszym świecie niż uniżenie względem drugiego człowieka. A jednocześnie mało jest ważniejszych cech w Królestwie Bożym niż uniżenie wobec drugiego człowieka. Dochodzimy więc do sedna, do wersetu 36. Czytamy, potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich, kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Więc Jezus wziął dziecko jako przykład. Dlaczego akurat dziecko? Na przykład uniżenia. W Ewangeliach synoptycznych, czyli Mateusza, Marka i Łukasza, znajdujemy dwa miejsca w dwóch różnych historiach, kiedy Jezus bierze dziecko i podaje je jako przykład. Pierwsze miejsce jest tutaj, a potem to samo będzie w rozdziale 10 również Ewangelii Marka. Więc dwa razy Jezus pokazał tę ilustrację. W Marka 10, 13-16 czytamy tam takie słowa. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Dlaczego akurat dziecko? W tym fragmencie, który czytamy dzisiaj, o tym, aby stać się jak dziecko, czy przyjąć takie dzieci, bo wtedy przyjmujemy Boga, a w drugim fragmencie, aby stać się jak dziecko, bo musimy się stać takie jak one, aby wejść do Królestwa Bożego. Nie wiem jak wy, ale ja wiele razy słyszałem w jakichś kazaniach czy rozważaniach, że Jezus pokazuje nam na dziecko i mówi, abyśmy na przykład mieli dziecięcą prostotę albo dziecięcą wiarę. I przyjmowałem taką interpretację tego fragmentu, dopóki nie miałem własnych dzieci. Nie wiem jak wasze dzieci, może moje są jakieś wyjątkowo niedobre, ale tam nie ma za dużo dziecięcej prostoty. Ani nie ma tam za bardzo jakiejś takiej prostej dziecięcej wiary. Po waszych uśmiechach sądzę, że to nie tylko moje dzieci takie są. Wręcz przeciwnie, jak patrzę na moje dzieci, chociaż są kochane i naprawdę nie sprawiają nam jakoś bardzo dużo trudu wychowawczego, to generalnie one się rodzą jako mali barbarzyńcy. I trzeba naprawdę wiele siły, żeby je wychować. I mądrości. I powtarzania setki razy tego samego, aż w końcu zaskoczą. Im nie przychodzi wcale łatwo wiara w Boga. Moja córka 5-letnia, właśnie Basia, 2 miesiące temu mówiła, ja nie wierzę w Boga, bo ja Go nie widzę. I sobie myślę, o właśnie, to ta słynna dziecięca wiara. A modlimy się codziennie wieczorem. No, ja się dzisiaj, tak jednego wieczoru sobie, ja się dzisiaj nie modlę, bo ja nie wierzę w Boga, bo ja Go nie widzę. Ja mówię, a w powietrze wierzysz? A mówi, wierzę. A widzisz? Nie widzę. Ja mówię, no właśnie, a oddychasz. Kiedy patrzę na mojego syna 3-miesięcznego, on kiedy się urodził i pani doktor wzięła go od piersi, aby go właśnie zmierzyć i zważyć, on był taki zły, że gdyby miał siłę dorosłego mężczyzny, on by dał zęby tej pani, brzydko mówiąc. Tyle złości było w nim. I dalej w nim jest. Dzieci, jakkolwiek lubimy o nich myśleć w taki pozytywny sposób, jeśli szczerze się z tym zmierzyć, w swojej naturze nie są dobre. Trzeba wiele pracy, aby tam wzbudzić wiarę, aby nauczyć je jakichś manier, spokoju, zachowania, wiele pracy, wiele łez, wiele sił. Więc myślę, że Jezus nie pokazuje dziecka w taki romantyczny sposób. Mówi, zobaczcie, jakie słodkie dziecko, stańcie się jak oni. Bo dzieci takie nie są. Kiedy Jezus daje dziecko za przykład w obu tych fragmentach i mówi, że trzeba przyjąć dziecko w Jego imieniu albo przyjąć Królestwo Boże jak dziecko, to myślę, że nie pokazuje dziecka jako modelu do naśladowania właśnie w romantycznym takim znaczeniu, w takim romantycznym sensie. To, że traktujemy dzieci my dzisiaj jako słodkie, jako kochane, tak naprawdę w kulturze to funkcjonuje od niedawna. Mniej więcej od XIX wieku. Do XIX wieku nie traktowano dzieci w taki sposób. Przez tysiąclecia było zupełnie inaczej. I przytoczę cytat z artykułu Katarzyny Walenckiej Matyja. Artykuł się nazywał Ewolucja poglądów na dziecko i okres dzieciństwa. I znalazłem go w Encyklopedii Dzieciństwa. Posłuchajcie. W średniowiecznym świecie dzieci były traktowane jak mali dorośli. Uważano, że dziecko różni się od człowieka dorosłego jedynie wzrostem oraz siłą. Oznaczało to, że dzieci podzielały zabawę i pracę z dorosłymi. Traktowano je surowo, a czasem i bezwzględnie dyscyplinowano, sądząc, że jest to jedyny sposób, aby wyrosło na pełnowartościowego człowieka. Rodziło się wiele dzieci, ale tylko nieliczne z nich miały szansę dożyć wieku kilku lat. Nie tylko ze względu na niekorzystne warunki sanitarne, ale także z powodu braku odpowiedniej opieki. Bliskość emocjonalna oraz fizyczna z matką nie stanowiły tak ważnych elementów wychowania jak współcześnie. W starożytnym Rzymie dzieci stanowiły własność ojca, sprawującego nad nimi absolutną władzę, który decydował nawet o trwaniu ich życia czy śmierci. Brak możliwości jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz niewątpliwie stwarzał płaszczyznę do nadużyć. Powszechny charakter miało dzieciobójstwo noworodków płci żeńskiej lub tych, które urodziły się z niepełnosprawnościami. Uczucia rodzicielskie charakteryzowała inną, jakość niż uczucia rodzicielskie charakteryzowała inna jakość niż współcześnie. Nie dostrzegano konieczności otaczania dzieci wyjątkową opieką czy osłaniania ich przed brutalnością życia. W okresie oświecenia i romantyzmu stosunek do dziecka i dzieciństwa uległ przeobrażeniom. Można stwierdzić, że wtedy po raz pierwszy rodzina zaczęła pełnić funkcje emocjonalne wobec dziecka. Więc wydaje się, że Jezus nie mówi nam, byśmy stawali się jak dzieci, mówiąc o ich zaufaniu czy zależności od rodziców. Raczej Jezus bierze dziecko jako to, które w społeczeństwie naprawdę było na samym dnie drabiny społecznej. Jako to, które jako pięcioletnie przez wielu było traktowane jak dorosłe i miało tak samo jak dorosłe pracować i tak samo jak dorosłe się zachowywać. Dziecko nie miało prawie żadnych praw, nie miało prawie żadnej mocy, nie miało prawie żadnego statusu społecznego. W kulturach poza Izraelem już w ogóle. W Izraelu chociaż Bóg powiedział, aby się o nie troszczyć i wskazał bardzo mocno właśnie, aby troszczyć się szczególnie o sieroty. To bardzo mocno jest tam podkreślone. W innych kulturach tak nie było. Ale nawet w Izraelu, kiedy dzieci osiągały 12 lat, w zasadzie Maria prawdopodobnie, kiedy miała 13 lat, urodziła Jezusa. Więc wyglądało to zupełnie inaczej. Dlatego Jezus pokazuje dziecko jako model tego, kto tak naprawdę ma znaczenie w Królestwie Bożym. Tego, które nie ma żadnych praw w tamtym czasie, które nie może walczyć o swoje prawa. Gdzie faktycznie sprawdzało się powiedzenie, dzieci i ryby głosu nie mają, bo nie miały tam nic do powiedzenia. Musiały ciężko pracować. Nie było pewne, czy w ogóle dożyją dorosłości, czy dożyją wieku kilku lat, nie było pewne. Przynajmniej połowa noworodków umierała. Kiedy chorowały, jeśli dostawały wysoką gorączkę, raczej liczono się z tym, że umrą. Więc były często bez sił, bez praw, bez żadnego szacunku w społeczeństwie. A Jezus bierze takie dziecko i mówi wtedy, przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim. Mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Zatem to, co mówi Jezus swoim uczniom, jest absolutną rewolucją w myśleniu. To, co On mówi o dzieciach, jest absolutnie niezwykłe. Pokazuje bowiem na najsłabsze, najmniej wartościowe, najbardziej zależne od innych, najczęściej poniżane i mówi, chcecie być wielcy w moim królestwie? Postańcie się tacy jak one. Chcecie być zaszczytni? Przyjmijcie takich w imieniu moim, bo kto je przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał, czyli mojego Ojca. I słowo, które tu przetłumaczone jest jako przyjąć, również może być oddane jako zaakceptowanie, przywitanie, przywiązanie do czegoś wielkiej uwagi, przejęcie się czymś, okazanie troski albo zainteresowanie się. Jezus wskazuje na dziecko, mówi, jeśli chcecie być wielcy w Królestwie Bożym, zainteresujcie się nie swoimi pozycjami, zainteresujcie się nie królami, nie władcami, nie bogaczami. Chcecie być wielcy w Królestwie Bożym, zainteresujcie się tymi, którymi inni się nie interesują. Zainteresujcie się tymi, a wtedy okażecie się wielcy. I za przykład daję dziecko. Jestem przekonany, że to, że zmieniło się podejście do dzieci w naszej kulturze, która jest jednak zakorzeniona na wartościach biblijnych, to wynika to właśnie z tego, że ludzie zaczęli poważnie traktować Boże Słowo. W czasach Starego Testamentu Bóg nakazywał troszczyć się szczególnie o wdowy, sieroty. Kościół od najwcześniejszych lat swojego istnienia troszczył się o porzuconych i niechcianych. List Tytusa i pierwszy Tymoteusza sporo o tym mówi. Pierwszy dom dziecka w Stanach Zjednoczonych założyła Elizabeth Hamilton, bogobojna ewangelikalna prezbiterianka na przełomie XVIII i XIX wieku. Pierwszy dom dziecka założyła bogobojna, wierząca kobieta. Największą sieć domów dziecka w Wielkiej Brytanii założył Thomas John Bernardo. Za wszystkie domy dziecka płacił sam, miał kilka fabryk, albo szukał sponsorów, którzy mu w tym pomogą. W czasie swojego życia przyjął do tych domów dziecka ponad 60 tysięcy dzieci. Było to dopiero w drugiej połowie XIX wieku. A on sam był członkiem ruchu braci plymuckich, czyli w Polsce Kościół Wolnych Chrześcijan wywodzi się z tego ruchu. Baptyści w Polsce przed II wojną światową prowadzili swój szpital w Łodzi i był to najlepiej wyposażony szpital w całym mieście. Niedaleko mamy Narewkę i dom starców, który tam wybudowano przed wojną. W Brześciu Litewskim mieliśmy dom dziecka. Na to wszystko się zrzucali ludzie wierzący, rozumiejąc wartość życia ludzkiego. Rozumiejąc wartość życia dziecięcego. Nie twierdzę, że niewierzący nie troszczą się o dzieci. Oczywiście, że nie. Ale nacisk na to, aby dzieci traktować poważnie, pojawia się wraz z rozwojem biblijnego chrześcijaństwa. Więc troska o dzieci jest naszym chrześcijańskim dziedzictwem, jest nakazem naszego Pana. Wierzę, że płynie dla nas z tego fragmentu też kilka wniosków, które moglibyśmy zastosować. Ale są to trudne zastosowania. Chcę mówić o trudnych zastosowaniach. Po pierwsze, żyjemy dzisiaj w kulturze, która porzuciła swoje chrześcijańskie korzenie. Która zaparła się swojego chrześcijańskiego wychowania. Żyjemy w kulturze, w której mordowanie nienarodzonych dzieci nazywane aborcją uważa się za coś moralnego i dobrego. I widzieliśmy, jak setki, tysiące czy nawet miliony młodych ludzi rok temu jesienią wychodziło na ulicę, aby domagać się wolności w tej kwestii. Moje ciało, mój wybór. I nie chcę się wypowiadać w żaden sposób politycznie, daleko mi do tych kwestii. Nie chcę się wypowiadać na temat żadnych ustaw czy partii, czy niczego takiego. Ale chcę jasno zaznaczyć, że naszą chrześcijańską moralnością, którą kształtuje Pismo Święte, które jasno wynika z wielu fragmentów biblijnych, jest to, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia. Od poczęcia. Dawid mówi w psalmach swoich, że ja w grzechu poczęłam kogo? Mnie, moja mama. O Janie czytamy, że kiedy Maria przyszła do Elżbiety i przywitała ją, to Maria mówi, to Elżbieta mówi, dziecko w moim łonie poruszyło się. Fragmenty biblijne jasno mówią o tym, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia. Jednocześnie, jeśli wierzyć statystykom organizacji feministycznych, to mówią one, że Polki dokonują rocznie około 100 tysięcy aborcji. 100 tysięcy. Pomyślcie sobie, jakie to jest miasto. Płock mniej więcej ma 100 tysięcy mieszkańców. Rocznie zabijamy. Przy czym mniej niż 1% to są aborcje, w wyniku których się dokonuje, ponieważ dziecko zostało poczęte z gwałtu czy z zagrożenia życia, a rzekomo to ma być jakaś przesłanka. Drodzy, niezależnie od tego, jakie macie preferencje polityczne, jakie macie poglądy na wiele spraw, pamiętajmy o tym, że my jako chrześcijanie biblijnie wierzący powinniśmy znacznie bardziej niż inni stawiać się za milionami dzieci, które są zabijane przez własne mamy na całym świecie. I módlmy się o to, aby Bóg powstrzymał tą machinę zbrodni. Rocznie szacuje się, że około 50 milionów dzieci jest zabijane w ten sposób wskutek aborcji. Kiedy w wakacje miałem okazję rozmawiać z pewnym radnym ze Szwajcarii, z ichnią trójką mniej więcej, szwajcarską. Pani dziennikarz przyjechała do Polski, aby przeprowadzić wywiad właśnie w tych sprawach i miałem okazję z nią rozmawiać. Powiedziałem o tym, że my jako chrześcijanie biblijnie wierzący bronimy praw nienarodzonych dzieci. No dlatego, że jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa i tego, że w czasie II wojny światowej nasze zbory ratowały Żydów i chroniły. Chroniły ich za cenę własnego życia, ratowaliśmy innych ludzi. I skoro z tego jesteśmy dumni, tym bardziej chcemy dzisiaj ratować też te małe życia. I ona się pyta, no czy można tak porównać dziecko w łonie matki do dorosłego człowieka? Czy to nie jest nadużycie? Powiedziałem jej, to jest nadużycie. Oczywiście, że jest. Dlatego, że dorosły człowiek ma jakąś szansę, żeby się bronić. A to dziecko w łonie matki nie ma najmniejszych szans, żeby się bronić. I ten dorosły człowiek ma przynajmniej jeszcze jakieś prawa w tym świecie i ma do kogo napisać list, aby się za nim stawić. To dziecko nie ma żadnych praw. Drodzy, módlmy się o to, aby Pan Bóg powstrzymał tę machinę śmierci i zabierajmy głos wszędzie, gdzie jesteśmy, broniąc tego. Broniąc tych, którzy sami obronić się nie mogą. Kto przyjąłby jedno z takich dziadek w imieniu moim, nie przyjmuje. Po drugie, żyjemy też w takich czasach i w takim miejscu, gdzie za bardzo nie mamy co narzekać na nasze warunki bytowe. Żyjemy w najlepszych czasach w historii naszego narodu. Jeśli nasz naród ma jakieś 1050 lat, nigdy na tak dużą skalę, tak dużo ludzi nie miało takiego komfortu i takiego poczucia bezpieczeństwa. Własnych domów, własnych mieszkań, ciepła w zimie, regularnie wpływającej pensji na konta, całego tego socjalu, który otrzymujemy od państwa. Jednocześnie w naszych domach, w naszych rodzinach, w tych mieszkaniach, które mamy, czy nie znalazłoby się miejsce na jedno z 18 tysięcy dzieci porzuconych przez rodziców, przebywających w polskich domach dziecka? Mniej więcej 18 tysięcy dzieci tam jest. Które naprawdę, którym nie potrzeba żadnych rzeczy majątkowych. Oni mają dobre zabawki. Oni mają dobre telefony. Oni mają dobre ubrania. Jednocześnie mają tak ogromny deficyt miłości. Tak ogromny deficyt troski. Kto ma się o nich zatroszczyć, jeśli nie my? Jeśli przeszkodą jest wyłącznie własna wygoda i komfort, to jest to chyba kiepska wymówka. A wydaje mi się, że zazwyczaj to jest naszą wymówką. Wygoda i komfort. I cieszę się z tego, że w Polsce rośnie liczba rodzin zastępczych i adopcyjnych, szczególnie w chrześcijańskim środowisku. Drodzy, modlę się o to, abyśmy dokładali do tego rękę. Myśmy razem z moją żoną przed ślubem jeszcze o tym rozmawialiśmy. Chcemy się postarać o trójkę dzieci, jeśli Pan Bóg nam pobłogosławi. A dalej chcielibyśmy myśleć o adopcji, więc powoli się do tego przymierzamy. Gdzie te dzieci mają otrzymać prawdziwą miłość, jeśli nie u nas? My sami zostaliśmy przecież adoptowani przez naszego Ojca, który jest w niebie. Bo z urodzenia nie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale dziećmi poddanymi gniewowi Bożemu. To On nas przyjął do swojej rodziny przez wiarę. To czy i my nie powinniśmy przyjmować innych? Bo kto przyjąłby jedno z takich dziadek w imieniu moim, mnie przyjmuje. Po trzecie, w naszym kościele, w kościele baptystów działa taka, przy kościele baptystów działa taka organizacja, która się nazywa Schron, czyli Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych. Na czele tej organizacji stoi pastor Henryk Kufert. Prowadzą oni wspaniałą służbę, w której troszczą się o niepełnosprawnych. I uczą zbory i kościoły, jak pomagać niepełnosprawnym, jak być wyczulonym na pomoc im. Ci niepełnosprawni, których my dzisiaj często zamykamy w domach pomocy społecznej, które zazwyczaj są gdzieś za miastem, żebyśmy nie musieli na nich patrzeć, my tacy zdrowi, piękni i wspaniali. Aby oni tam, często porzuceni przez swoich rodziców, przeżyli całe życie. Często w pohańbieniu, całe życie w pampersach, całe życie karmieni przez panie, które mają mnóstwo ich do obsłużenia, więc nie mają czasu nawet, żeby dobrze kogoś przytulić czy porozmawiać. Gdzie ma być nasza służba, jeśli nie tam? Komu, jeśli nie im, prawdziwie powinniśmy chcieć usłużyć i się o nich zatroszczyć? Kto by przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim, mnie przyjmuje. W końcu, drodzy, troszczmy się o nasze dzieci zborowe. To jest nasza przyszłość. Wiecie o tym lepiej niż ja, że to jest nasza przyszłość. Pośród nich są być może przyszli pastorzy, misjonarze, nauczyciele, diakoni, starsi naszych zborów, członkowie rad zborowych. Troszczmy się o nich. Módlmy się o nich. Zabiegajmy o to, aby mieli swoje miejsce w zborze i aby dobrze się tutaj czuli. Nie twierdzę, że młodzież jest w Kościele najważniejsza. Absolutnie nie. Nie zgadzam się z tym całkowicie, że młodzież jest najważniejsza w Kościele. Każde jedno pokolenie jest ważne w Kościele. Jeśli któreś jest najmniej ważne, to akurat młodzież. Prawie nic nie znajdujemy o młodzieży w Biblii. To nie znaczy, że mamy ich pomijać. Wręcz przeciwnie. Mamy się troszczyć o nich. Mamy się troszczyć o nich, aby oni otrzymywali tutaj zdrową naukę płynącą z Pisma Świętego, prawdziwą miłość, bo tam na zewnątrz znajdą owszem relacje, ale nie są to takie relacje, wierzę, których często byśmy dla nich chcieli. Zapytajmy się nauczycieli szkół biblijnych, czy może potrzebują naszej pomocy albo naszego wsparcia. Zatroszmy się nawet o te paczki, o których dzisiaj było ogłoszenie. Żeby pokazać, że nam na nich zależy. I powiedzmy, że to ludzie ze zboru naprawdę dali swoje pieniądze, aby te dzieci ubłogosławić. Troszczmy się o te pokolenia. Niech one mają swoje miejsce w zborze. Czy to nie jest wzruszające zobaczyć, jak dwie dziewczynki śpiewają na Bożą chwałę tutaj z przodu? Nie chcemy tego oglądać? Chcemy. Pomagajmy im w tym. Zabiegajmy o nich. Czasami jak się głośno zachowują na nabożeństwie, to jest dla nas denerwujące. Ale to znaczy, że Kościół żyje. Miejmy trochę cierpliwości dla nich. Jeśli macie jakieś rady dla rodziców, może widzicie, że ktoś sobie nie radzi, może jakieś dziecko jest nadzwyczaj właśnie głośne, charakterne, niekoniecznie podejdźcie do tego rodzica i powiedzcie, ale co ty tam nie umiesz dziecka swojego ogarnąć? Może zapytajcie, czy potrzebuje pomocy ten rodzic. Umiejętnie, po chrześcijańsku. Bo napomnienie nie oznacza wytknięcia kogoś palcem. Napomnienie dosłownie oznacza zachęcenie. Zachęcenie ku przemianie na lepsze. Kto by przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kończąc, dzieci mają szczególne miejsce w Królestwie Bożym. Pamiętajmy o tym. Słabi i bezbronni mają szczególne miejsce w Królestwie Bożym. Jeśli pragniesz stać się wielkim, ukłóż się i zacznij służyć tym, którym nie chcą służyć inni. W Królestwie Bożym zaszczyty zdobywa się przez służbę. Nie bójmy się poświęcić naszego komfortu, naszego dobrodziejstwa dla tych, którzy prawdziwie tego potrzebują. Stawajmy w obronie tych, którzy jeszcze się nie narodzili, którzy nie mają żadnych praw w tym świecie. Troszczmy się o tych, którzy zostali porzuceni albo odebrani swoim rodzicom. Troszczmy się o tych, którzy nie są tak zdrowi jak my. I zabiegajmy o kolejne pokolenia w zborze. A wierzę, że dobrze, że nasze zbory jeszcze będą wiele, wiele lat istniały. Drodzy, Królestwo Boże jest zupełnie inne niż Królestwo tego świata. I chwała za to naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który dał nam najdoskonalszy przykład służby i poświęcenia. Uczmy się od Niego we wdzięczności za Ewangelię, przez którą zostaliśmy zbawieni. Amen.